Ważnym doktrynalnym aspektem dominikańskiej szkoły duchowości, którą aktualnie omawiamy w naszym cyklu, jest tak zwany nurt mistyki nadreńskiej, wpisującej się w szersze zjawisko, jaką jest mistyka niemiecka. Do mistyków nadreńskich, czyli działających w miastach położonych nad rzeką Ren, takich jak Kolonia, Strasburg i Bazylea, zalicza się mistrza Eckharta i jego uczniów Jana Taulera i błogosławionego Henryka Suzo. Zajmijmy się teraz osobą mistrza Eckharta. Urodził się prawdopodobnie około 1260 roku w miasteczku Hochheim. W bardzo młodym wieku wstąpił do dominikanów w Erfurcie. Swoje studia odbywał w Paryżu i Kolonii, gdzie słuchał wykładów i kazań sędziwego już biskupa Alberta Wielkiego. W wieku 30 kilku lat został wykładowcą na Uniwersytecie w Paryżu, a potem profesorem. I odtąd już przy jego nazwisku pojawia się określenie mistrz. Przerwał jednak swoją karierę uniwersytecką i został wybrany przełożonym prowincjalnym. Przez jakiś czas był także delegatem generała do zreformowania klasztorów dominikańskich w Czechach. Po 8 latach ponownie, choć na krótko, tylko na 2 lata, został zaproszony na paryską Sorbonę, gdzie wykładał teologię. Stamtąd przybył do Strasburga, a następnie do Kolonii, gdzie spędził resztę życia, zajmując się kaznodziejstwem, kierownictwem duchowym żeńskich klasztorów dominikańskich i pisarstwem. Pozostawił po sobie pokaźny zbiór kilkudziesięciu kazań, głoszonych zarówno po łacinie, jak i po niemiecku. A ponadto napisał kilka traktatów z zakresu mistyki, jak chociażby Pouczenia duchowe, Księga boskich pocieszeń, O człowieku szlachetnym czy O odosobnieniu. Głównie wskutek intryg współbraci zakonnych został oskarżony o głoszenie nieprawowiernych nauk i postawiony najpierw przed sądem kościelnym w Kolonii, a potem przed Trybunałem Papieskim w Awinionie. Udał się tam do papieża, aby osobiście wyjaśnić wszystkie wątpliwości, przy czym wcześniej zadeklarował gotowość odwołania swoich poglądów, o ile zostaną mu udowodnione błędy dogmatyczne. Ostatecznie przedstawiono mu 28 błędnych zdań, na które nie zdołał już odpowiedzieć, gdyż zmarł w Awinionie w 1328 roku. Rok po jego śmierci papież Jan XXII wydał bullę pod tytułem In Agro Dominico, w której potępił owe 28 zdań mistrza Eckharta z wyraźnym rozróżnieniem oceny. Otóż 17 zdań zostało ocenionych jako heretyckie, zaś 11 jako źle brzmiące lub nierozważne. Zastanawia jednak to, że trudno byłoby znaleźć tekst owej bulli w oficjalnych zbiorach dokumentów kościelnych. Badacze życia i pism mistrza z Hochheim zwracają uwagę na nie do końca wyjaśnione poza merytoryczne przyczyny jego oskarżenia. Cieszył się on bowiem dużym autorytetem, nie tylko w środowisku zakonnym, ale i naukowym, czego potwierdzeniem jest wspomniany fakt, iż dwukrotnie był zaproszony do pracy na Uniwersytecie w Paryżu. A spośród dominikanów podobny zaszczyt spotkał jedynie świętego Tomasza z Akwinu, który dwukrotnie był profesorem na Sorbonie. Czego zatem uczył mistrz Eckhart i jakim był. Nazywano go myślicielem, filozofem i teologiem, przyznając mu zasługę wypracowania niemieckiego języka filozoficznego. Przede wszystkim jednak jego pisma odsłaniają skrzętnie ukrywane, osobiste, głębokie doświadczenie mistyczne. Jak słusznie się zauważa, nie tyle opisywał on doświadczenie mistyczne, co raczej pisał z własnego doświadczenia, poszukując dla jego wyrażenia pojęć jeszcze nieobecnych w rodzimym języku niemieckim. Być może fakt, że owe kontrowersyjne zdania to łacińskie tłumaczenia, spowodował dwuznaczności terminologiczne i oskarżenie o herezję. Centralną myślą, wokół której obracało się nauczanie i życie Eckharta, było narodzenie Boga w duszy, wskutek czego dokonuje się mistyczne zjednoczenie. Był więc przekonany, że między najgłębszą istotą duszy a Bogiem musi istnieć jakieś szczególne podobieństwo, umożliwiające ich ścisłe zjednoczenie. O tym zjednoczeniu duszy z Bogiem mistrz z Hochheim mówi raczej jako o zjednoczeniu istotowym, aniżeli zjednoczeniu przez miłość. Z tej racji jego mistyka określana jest jako mistyka istotowa, w odróżnieniu od mistyki oblubieńczej, dla której najbardziej reprezentatywne są pisma hiszpańskich mistyków świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Jeżeli zatem doświadczenie mistyczne jest zjednoczeniem istoty Boga z istotą człowieka, to, zdaniem Eckharta, mistyk całkowicie zjednoczony z Bogiem sam prawdziwie staje się Bogiem. I to właśnie stwierdzenie jest najbardziej bulwersujące. Upoważnia bowiem do oskarżenia go o panteizm. By dojść do tak ścisłego zjednoczenia z boską istotą, konieczne jest całkowite podporządkowanie się woli Bożej, wyrażające się w całkowitej rezygnacji z własnych pragnień, celów i dążeń, a przede wszystkim z aktów własnej woli. Oznacza to zupełne zaparcie się siebie i otwarcie na Boga oraz oczekiwanie w głębokim milczeniu na Jego inicjatywę. Chcieć tego, czego chce Bóg i tak jak On chce, to podstawowy warunek doskonałego zjednoczenia. Trudno zatem odmówić słuszności paradoksalnemu zdaniu mistrza Eckharta, który uważał, iż człowiek w tym samym stopniu jest panem siebie samego, w jakim gotów jest się siebie samego wyrzec. Tę właśnie tezę mistyk z Hochheim próbował wyjaśnić niemal w każdym swoim wystąpieniu i każdym swoim dziele. Czynił to za pomocą pojęć właściwych dla filozofii i metafizyki. Nie tyle więc opisywał samo przeżycie mistyczne, co raczej starał się znaleźć dla niego filozoficzną interpretację. Potykał się jednak o brak odpowiednich pojęć i struktur myślowych, jakich ówczesna scholastyka nie zdołała jeszcze wypracować. Mistrz Eckhart oscylował więc między filozoficzną terminologią właściwą dla neoplatonizmu i scholastyki. Jak każdy mistyk, stanął przed dodatkową trudnością, jaką jest niemożność precyzyjnego opisania najgłębszych przeżyć duchowych. Godne zauważenia jest także to, że głoszone przez niego trudne treści dotykające najgłębszych obszarów ludzkiego ducha spotykały się jednak ze zrozumieniem wśród jego bezpośrednich słuchaczy, ale nie wśród oceniających go teologów. Warto dodać, że zdecydowaną większość jego pism stanowią właśnie kazania głoszone do mniszek dominikańskich i z ambon nadreńskich kościołów do prostego ludu. Niezależnie od krytycznej oceny, jaką Eckhartowi wystawili jemu współcześni za podjęcie odważnej próby przeanalizowania doświadczenia mistycznego, trzeba przyznać, że znacznie przyczynił się on do ubogacenia języka teologii mistycznej, z którego korzystać będą następne pokolenia teologów i mistyków. To on jako pierwszy wprowadził pojęcie dna duszy, nazywanego także szczytem duszy albo iskrą duszy. Chodziło mu o to osobowe centrum człowieka ochrzczonego, do którego bezpośredni dostęp ma jedynie sam Bóg i w którym człowiek może doświadczać Jego obecności. Także od mistrza Eckharta pochodzi określenie noc ciemna duszy, które potem, zwłaszcza dzięki pismom świętego Jana od Krzyża, zrobiło zawrotną karierę w teologii mistyki. W pismach dominikańskiego teologa ten stan wewnętrzny nazywany jest także odosobnieniem. Mimo wydania papieskiej bulli potępiającej mistrza Eckharta, wciąż cieszy się on zainteresowaniem i jego dzieła czytane są z wielkim duchowym pożytkiem także w języku polskim. Sam zaś dominikański teolog i mistyk, wierny charyzmatowi swego zakonu, by głosić naukę Bożą, nie zniechęcił się brakiem zrozumienia, wiedząc, że prawda ma moc wszystko zwyciężyć.